Jest z nami pani Elżbieta Pułacz, była prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Witam serdecznie.
Witam pięknie, szczęść Boże.
Pani prezes, chciałem zapytać, bo na antenie Radia Maryja już w serwisach informowaliśmy o problemach, o skali problemów, jakimi spotyka się praca diagnostów w czasie pandemii COVID-19. No właśnie pytanie, jakie to problemy i na jaką skalę, prawda? Czy jest tutaj ten system też wydolny, bo od tej pracy zależy chociażby to, czy test będzie prawidłowy, czy nieprawidłowy, czy we właściwy sposób zrobiony, zinterpretowany.
Tak, to prawda, teraz coraz częściej widzimy rolę medycyny laboratoryjnej, o której tak wielokrotnie mówiłam tu na falach Radia Maryja, czy też telewizji Trwam, gdzie przez wiele lat w Polsce medycyna laboratoryjna została traktowana po macoszemu, zupełnie niedoceniona, mimo że tak olbrzymie znaczenie ma dla całego procesu diagnostyki, dla procesu terapeutycznego, ale także i teraz, jak bardzo widzimy, odporności. Musimy mieć świadomość tego, że właśnie dzięki badaniom laboratoryjnym możemy stwierdzić, czy doszło do przebycia bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub też przechorowania COVID-19. Takim wynikiem jest dodatni test genetyczny potwierdzający obecność kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2, czy też dodatni wynik badania wykrywającego antygeny charakterystyczne dla SARS-CoV-2, czy też dodatni wynik badania przeciwciał, które wytworzyły się w naszym organizmie po obecności, wyniku obecności właśnie wirusa SARS-CoV-2. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przy tworzeniu całego systemu walki z epidemią zaczęły powstawać laboratoria tak zwane covidowskie, którym celem było właśnie wykrycie obecności wirusa SARS-CoV-2 metodami genetycznymi. I teraz znowu musimy spojrzeć na to, że na początku powstawały laboratoria w placówkach publicznych, państwowych, gdzie ta jakość była określona, była zgodna z wytycznymi. Teraz widzimy coraz więcej laboratoriów, które powstały tak zwanych niepublicznych, gdzie niestety brak zapisów ustawowych mówiących o konieczności weryfikacji przed wejściem na rynek danego laboratorium powoduje, że mamy informację, iż te wyniki są częściowo niewiarygodne. Czyli znowu nie ma tego nadzoru publicznego nad jakością medycyny laboratoryjnej. Kolejną rzeczą, która boli środowisko diagnostów laboratoryjnych, jest to, że powstał zespół doradców pana premiera, ale w tym zespole nie ma żadnego diagnosty. Kiedy widzimy, jak bardzo diagnostyka laboratoryjna jest potrzebna.
Czyli tak trochę o nas bez nas, tak?
O nas bez nas, prezes. Tak, bo ktoś decyduje, ktoś podejmuje jakieś kroki, które no niestety także są bardzo drogie, natomiast nie ma w tym zespołach diagnostów laboratoryjnych. Musimy pamiętać, że znowu diagności laboratoryjni uczestniczą nie tylko w tym pierwszym procesie, czyli stwierdzenia, czy jesteś zakażony, czy nie, ale także w monitorowaniu całego procesu terapeutycznego. Mamy bardzo dziwnego wirusa, który wywołuje różne reakcje organizmu, od zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, ale także do bóli mięśniowych, do zakrzepicy. Stąd diagnostyka w procesie terapeutycznym jest bardzo, bardzo ważna. I tutaj znowu olbrzymia rola laboratoriów medycznych działających w szpitalach. Kolejna rzecz, zakaźność. Czy ty zakażasz w tym momencie, czy nie, u osób bezobjawowych? Tu także obecność badania tych antygenów, czy obecność na początku jeszcze, obecność kwasu nukleinowego pokazuje, czy ja mogę mieć kontakt z innymi, czy ja zakażam, czy też nie. I dalej bardzo ważna rola odporności. Czy wytworzyliśmy przeciwciała, czy nie, dzięki którym możemy przy osoczoterapii, która tu w Polsce wykazała bardzo, bardzo dobre efekty, ratować życie innych. Czyli nie tylko, czy ja jestem uodporniony, ale czy mogę przekazać osocze, żeby ratować życie innych. My mówimy dzisiaj o szczepionce, ale szczepionka to jest zapobieganie. Natomiast w przypadku już zakażenia bardzo ważny jest właśnie ten bezpośredni lek, którym są immunoglobuliny obecne w osoczu.
No właśnie, bo słyszeliśmy, że jest jakaś szansa, prawda? Już trwają jakieś poszukiwania, jakieś badania, no bo co innego szczepionka, co innego lek. Dziś mamy kogoś, kto jest chory, tak jak pani prezes mówi, jemu trzeba pomóc, prawda? Bo to, co stanie się za kilka miesięcy, bo już pan premier powiedział, że będą szczepionki, też pytanie, no, mamy szczepionki na grypę. Ludzie różnie reagują też na tą szczepionkę, prawda? Czasem dostają jakieś niewydolności nerek, no i różne też są koleje później tego wyciągania, czy wyprowadzania kogoś po jakiejś takiej awarii, tak można powiedzieć, spowodowanej szczepionką.
To jest prawda. Nie wiemy, jaka będzie reakcja i na jak długo będzie ochroniła szczepionka przed zakażeniem. Natomiast w przypadku choroby musimy mieć leki. Takim lekiem, który już został potwierdzony, są immunoglobuliny antykowidowskie. Te immunoglobuliny wytwarzane są przez osoby, które już przechorowały, czy też miały bezobjawowe zakażenie tym wirusem SARS-CoV-2. Lubelska firma rozpoczęła izolację immunoglobulin, które okazało się, że są stabilne i badania laboratoryjne wykazały bardzo dobre wyniki działania neutralizującego na tego wirusa. Obecnie mają być prowadzone i liczę, że może już są badania kliniczne bezpośrednio na pacjentach zakażonych po to, aby można było stwierdzić, czy w przypadku bezpośredniego działania in vivo, czyli na organizmie ludzkim, efekt jest tak bardzo dobry, jak w przypadku badań laboratoryjnych, które zostały wykonane już. I dzięki temu można by było mieć już ten lek i leczyć tych, którzy są w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne i tu jest olbrzymia rola znowu medycyny laboratoryjnej i diagnostów laboratoryjnych działających w centrach krwiodawstwa. Bo to oni właśnie oznaczają te poziomy immunoglobulin, a później uczestniczą, żeby ta w przypadku osoczoterapii, żeby te osocze były jak najbardziej bezpieczne dla biorcy. Natomiast powracając do księdza pytania, z czym diagności mają problem? Mianowicie diagności mają problem z dostępnością do testów. Czasami jest tak, że materiał jest, natomiast niestety firmy, które dostarczają testu, nie przekazały go. I tutaj olbrzymia ilość telefonów, też stresu, bo każdy chce wiedzieć, czy ma wynik, czy nie ma wyniku. I w tym momencie diagnosta nie może tego badania wykonać, kiedy chciałby wykonać. Kolejną rzeczą jest bardzo nieprzyjazny dla laboratorium system, w którym wprowadzane są wyniki osób już przebadanych. W tym systemie czasami trudno jest odnaleźć osobę, której materiał został dostarczony do laboratorium, a czasami jest tak, że materiał został dostarczony, a w ogóle go nie ma w systemie jako przekazany dla danego laboratorium. I następnie bardzo dużo informacji jeszcze laboratorium musi wprowadzić do tego systemu, żeby przekazać, że to badanie zostało wykonane, czy jest pozytywne, czy to jest negatywne. Więc to jest dodatkowa praca, którą diagności muszą wykonać. I to powoduje też, że pacjenci szukają swojego materiału, gdzie on dotarł, czy do tego laboratorium, czy innego. To są setki, nie dziesiątki, tylko to są setki telefonów, gdzie trzeba w sposób bardzo spokojny odpowiadać, żeby uspokoić osobę dzwoniącą i wyjaśnić, że tu czasami nie jest żadna wina ze strony tego laboratorium, które to badanie wykonuje, bo my chcemy jak najszybciej je wykonać, bo wiemy, jaka jest jego rola ona dla lekarza, ale także i dla pacjenta czy jego rodziny, czy też współpracowników, jeżeli chodzi o to, czy jestem zakaźny, czy nie jestem zakaźny, czy osoby, które ze mną miały kontakt, muszą być już w kwarantannie, czy w izolacji, bo może one także już są dodatnie. Stąd ta rola obecnie medycyny laboratoryjnej jest coraz bardziej werbalne ma swój wydźwięk, jest coraz bardziej pokazana. Natomiast te niedociągnięcia, zaszłości prawne z lat poprzednich powodują, że niestety, gdybyśmy nawet jeszcze bardzo chcieli wykonywać wszystko w sposób jak najlepszy, bo wiadomo, że dla nas dobro pacjenta jest najwyższym prawem i obowiązkiem, to brak zapisów prawnych, o które walczyliśmy tyle lat, powoduje to, że powstają instytucje, które nie spełniają wymogów jakościowych. Przez to my nie możemy wykazać i całkowicie wykorzystać dobra, jakie niesie z sobą badanie laboratoryjne, prawidłowo, jakościowo wykonane.
Czyli tu pytamy cały czas o ten właściwy nadzór, tak?
Właściwy nadzór, który musi być zapis w ustawie o medycynie laboratoryjnej, właściwy nadzór nad jakością i dalej dopuszczenie do zawodu osób, które ukończyły studia medyczne, studia na kierunku analityka medyczna, bo one znają dokładnie nie tylko techniki diagnostyczne, ale znają całą fizjologię człowieka i dzięki temu mogą wspólnie z lekarzem omawiać i uczestniczyć w leczeniu pacjenta, dlatego że są takim jakby doradcą dla lekarza w przypadku sposobu doboru badań, interpretacji tych badań, czy dodatkowych jeszcze innych, które umożliwią prawidłowe zdiagnozowanie tego pacjenta, czy interakcji, które mogą wystąpić, a niekoniecznie świadczą o jakiejś negatywnej sytuacji zachodzącej w organizmie, ale ta interakcja może wystąpić właśnie w fazie diagnostyki laboratoryjnej. To jest bardzo ważna rzecz.
A jeszcze pytanie o te testy genetyczne, bo tak jeden gen, dwa geny, czym one się różnią i na ile to jest też sprawne, tak możemy powiedzieć, narzędzie w diagnostyce?
To jest tak, wymóg polski jest, że jeżeli diagnozujemy obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2, musimy stwierdzić minimum obecność dwóch genów charakterystycznych dla tego wirusa. Minimum dwóch genów, bo można trzy, bo można cztery. Są testy trzygenowe, czterogenowe, dwugenowe. Natomiast mamy świadomość tego, że niestety niektóre jednostki wykonujące te badania i to wykazały kontrole już, które się pojawiły.
A stąd ten właściwy nadzór, prawda?
Tak, to jest obowiązek. To jest obowiązek nie tylko właśnie ze strony konsultanta wojewódzkiego, ale musi być nadzór, tak jak my mówiliśmy, stworzenia głównego inspektoratu medycyny laboratoryjnej, który bezpośrednio może przyjść, w każdej chwili skontrolować i nie dopuścić takiego laboratorium do funkcjonowania na rynku, bądź od razu zamknąć przy stwierdzeniu nieprawidłowości. Natomiast tutaj mamy informacje o tym, że niektóre laboratoria wykonują tylko jeden gen charakterystyczny dla SARS-CoV-2, co jest niezgodne z wytycznymi, które obowiązują w Polsce, bo przynajmniej musi być wykonane stwierdzenie obecności dwóch genów charakterystycznych dla tego wirusa.
No to co z tym zrobić?
No właśnie.
No bo to jest wtedy, tak możemy powiedzieć, no, diagnostyka, ale nie taka, jakie mamy wytyczne i nie taka, która daje pewność.
No właśnie, my mówimy tu cały czas o etyce diagnostów laboratoryjnych, tak jak jest, to jest zawód zaufania publicznego, więc ma obowiązek odpowiedzialności także etycznej i odpowiedzialności zawodowej za wykonywaną pracę. I kolejna rzecz, tak jak mówię, nie tylko właśnie etyka, ale gdyby był prawidłowy nadzór, prawidłowo zapisany, ustawowy, to nie byłoby możliwości wykonywania takich testów. Kolejna rzecz, transport materiału. Ciągle słyszymy, że na przykład materiał z na przykład mojego województwa lubelskiego nagle jest wykonywany w Gdańsku. W jaki sposób był przetworzony? Czy był w formie zamrożonej? W jakiej temperaturze? Czy on nie stracił wartości diagnostycznej podczas transportu? jaki czas było od pobrania do wykonania. To wszystko ma wpływ na wiarygodność wyniku końcowego i na co my jako samorząd, jako środowisko zwracaliśmy uwagę, że jeżeli nie będzie tej prawidłowej kontroli, to niestety pojawiają się, tak jak w każdym środowisku, osoby, które nie zwracają uwagi na te wartości etyczne i może dochodzić nieprawidłowości, co jest niestety na niekorzyść pacjenta, ale dalej całego procesu terapeutycznego, bo i lekarz może być wprowadzany w błąd. Stąd też my wielokrotnie apelowaliśmy i mam nadzieję, że ta nasza praca na rzecz nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, czyli w nowej nazwie medycyny laboratoryjnej, będzie miała te zapisy, które umocnią jakość dla dobra nas wszystkich, czyli dla dobra Polaków, dla dobra pacjentów.
Bardzo dziękuję pani prezes za rozmowę i komentarz.
Dziękuję pięknie.
Szczęść Boże. Naszym gościem była pani Elżbieta Pułacz, były prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.